Gość Radia Bogoria.
Witam serdecznie, Tomek Sikorski przy mikrofonie. No i dzieci poszły już do szkoły z powrotem, szkoły, przedszkola zapełnione, co było widać dzisiaj o poranku, jeżeli chodzi o ruch na grodziskich ulicach. Można było troszeczkę tu i ówdzie poczekać, a nawet trzeba było, a my jak w każdy ostatni poniedziałek miesiąca sprawdzamy, co dzieje się w Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W studiu jest już ze mną prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pan Krzysztof Kozera. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Panie prezesie, zima łaskawa dla mieszkańców zasobów spółdzielni mieszkaniowej, niełaskawa dla dzieci, no bo niestety ferie były takie, jakie były już od kilku lat,
się do tego przyzwyczailiśmy.
W górach, ale tutaj no, w Grodzisku
tutaj trochę też
nie
było,
za bardzo.
Gospodarze też musieli trochę się namęczyć, bo musieli posprzątać ten śnieg, który spadł i
właśnie.
Rzeczywiście było trochę pracy.
Nie za bardzo było po czym jeździć i na czym zjeżdżać.
Ale temperatura była w miarę przyjazna, więc to rekompensuje niejako koszty.
Ale ta właśnie zima, to można zaoszczędzić na ogrzewaniu, można powiedzieć, i w przyszłym roku pojechać do Zakopanego na ferie właśnie, bo no, jest duże prawdopodobieństwo, że będą zwroty z prognozowanych opłat, prawda?
Tak, ale może nie aż tak, jak się byśmy spodziewali, ponieważ ten sezon grzewczy 2017 roku był dłuższy niż poprzedni 2016, bo wydawałoby się, że temperatury może były niższe, znaczy wyższe w sensie dodatnich, ale było dłuższe chyba o 10 czy 11 dni, a to się również przekłada na to, że te koszty nie są zdecydowanie niskie, ale niemniej myślę, że zwroty będą, w tej chwili trwają już końcowe rozliczenia kosztów, nie? I będziemy już indywidualnie z każdym z mieszkańców się rozliczać.
I kiedy to nastąpi, tak mniej więcej?
Nie wiem, ale myślę, że dopiero po zatwierdzeniu bilansu spółdzielni.
Przejdźmy teraz do następnego tematu, remonty. Wiadomo, już, już coraz cieplej można działać.
Zanim przyszedłem do studia, tak się zastanawiałem właśnie, że jak przyszedłem tu do pracy, po deszczu miałem ze 100 telefonów na przeciekające dachy. Oczywiście ileś tam 40-50 telefonów na niedogrzewanie mieszkań i zdałem sobie sprawę, że w tym roku nie zaplanowaliśmy żadnego dachu do remontu. Co jest ewenementem, a kiedyś robiliśmy po kilkanaście budynków rocznie i te dachy zostały tak wyremontowane, że dzisiaj jakieś drobne przecieki, ale to wynikające z bieżącej eksploatacji, trzeba gdzieś tam załatać wydrę kominową, czy jakieś drobne uszkodzenia, pęknięcie rynny, czy rozpięcie rynny przy plastikowych, natomiast już generalnie nie planujemy remontu dachów, jak również elewacji, nie docieplamy już, bo wszystkie te budynki, które były przewidziane do dociepleń, zostały już docieplone i na ten rok nie mamy do remontu. Kotłownie, tak jak mówiłem, że mieliśmy niedogrzewania, dzisiaj kotłownie wszystkie pracują w systemie automatycznym. One są nowoczesne, gazowo-olejowe i tak naprawdę poza drobnymi jakimiś wymianami zużytych elementów nie ma już remontu kotłowni. Mamy również wymienione wszystkie sieci cieplne. W związku z tym tak naprawdę grube remonty nam odpadły. Jesteśmy w tej chwili na końcówce zewnętrznych robót przyłączy wodociągowych do niektórych budynków, bo musimy mieć świadomość, że te przyłącza mają niektóre po 60 prawie lat. W związku z tym ich prześwit w środku to jest z rzędu pół centymetra, centymetr i nie zapalają się piecyki gazowe. W związku z tym należy je wymienić i w momencie wymiany tych przyłączy raptownie wzrasta ciśnienie wody w mieszkaniach. I to jest ta rzecz, którą robimy. I tak naprawdę wszystkie remonty w tej chwili ograniczają się do wnętrza budynków. Wiąże się to oczywiście tutaj z robotami częściowo malarskimi, ale też nie są one w takim zakresie, jak były kiedyś robione, bo ja pamiętam, że kiedyś też po kilkadziesiąt klatek schodowych rocznie malowaliśmy. Dzisiaj jest to kilka klatek schodowych, ponieważ w międzyczasie...
Czyli my też bardziej kulturalnie korzystamy
tak,
z tych
klatek jednocześnie jakość wyremontowanych klatek schodowych no już nie pozostawia tyle do życzenia, co te pierwotne. Pamiętamy czasy tej radosnej twórczości, kiedy te tynki wyglądały obrzydliwie. Dzisiaj są to tynki naciągane gipsowe, sztablatury tak naprawdę, aluminiowe kształtowniki wkładane po to, żeby w przyszłości również mniejsze koszty ponosić z tytułu malowania klatek schodowych. I to jest ta rzecz, która wiąże się również z następnym takim dużym przedsięwzięciem, wymianą instalacji gazowych. I tutaj apel do wszystkich mieszkańców, szczególnie osiedla centrum, tych starych budynków, które mają już po 40-50 parę lat, szczególnie 45C w tej chwili jest robiony, 45A budynek, wymieniane są instalacje gazowe. I proszę Państwa, po doświadczeniach budynku 43A, gdzie piorun spowodował przepięcie instalacji i ulot gazu, bezwzględnie muszą Państwo polikwidować wszystkie obudowy rur wewnętrznych gazowych. Proszę Państwa, nie może być tak, że rura gazowa biegnie w pawlaczu, czy rura gazowa biegnie w obudowie. One muszą być umiejscowione na wierzchu, żeby było je widać i żeby miały dopływ powietrza. Jednocześnie te wszystkie gazomierze, które do tej pory były w mieszkaniach, staramy się wyprowadzić na zewnątrz lokalu mieszkalnego. Najczęściej, jeżeli są to budynki typu czerskiego, to w te studnie tak zwane. Każdy lokal ma wtedy swój gazomierz na dole. Inkasent nie musi chodzić po mieszkaniach. Wystarczy, że wejdzie tylko na parter i już ma możliwość odczytania wszystkich gazomierzy.
Panie prezesie, jeżeli jesteśmy przy gazie, ja bym chciał zapytać, no i zapytać, czy to prawda, bo podobno zdarzają się, jeżeli chodzi o instalacje gazowe, jakieś samoróbki.
Tak, i tutaj niedawni, jak tydzień temu, został włączony gaz w budynku Szkolna 7, w pierwszej klatce schodowej. Proszę Państwa, doszło do samowoli budowlanej w lokalu mieszkalnym. Jeden z mieszkańców po prostu na własne potrzeby, bo mu nie pasowała szafka w kuchni, przerobił sobie instalację gazową. I co się stało? Gazownia oczywiście odcięła dopływ gazu 17 stycznia i ta osoba pozbawiła możliwość korzystania z gazu całą klatkę schodową na Szkolnej 7. Pierwszą klatkę pozbawiła dopływu gazu przez tydzień czasu. Proszę Państwa, to nie są rzeczy, z którymi można grać albo bawić się. To są rzeczy, które służą Państwu bezpieczeństwu Państwa. I jeżeli robi to spółdzielnia bądź gazownia, to po każdej takiej przeróbce jest robiona próba ciśnieniowa, czy ta instalacja jest zgodna z przepisami, czy przez odpowiedni okres czasu utrzymuje ciśnienie, a indywidualne przerobienie jeszcze przez osoby, której skończyły się uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń gazowych, no nie było innego wyjścia, jak powiadomienie policji o tym całym zajściu. Policja tu zadziałała skutecznie, gazownia również, ale proszę Państwa, unikajcie w przyszłości takich rzeczy, bo to służy Waszemu bezpieczeństwu. Tak samo apeluję do wszystkich użytkowników piecyków gazowych, które macie w swoich mieszkaniach. Proszę Państwa, zapewnijcie dopływ powietrza do spalania tego gazu, ponieważ w momencie, kiedy brakuje powietrza, zaczyna się tak zwana cofka i spaliny idą do mieszkania, żeby nie było przypadku zaczadzenia, no bo proszę Państwa...
Fizyki nie oszukamy.
Nie oszukamy tu fizyki. Powietrze musi krążyć, a gaz, żeby się spalał, musi dostać tlen. I albo powietrze trzeba łapać z klatki schodowej, albo przez rozszczelnienie szczelnej już dzisiaj stolarki plastikowej, która niestety sama nie dopuszcza, bo kiedyś pamiętamy, w drewnianej stolarce u góry brakowało 10 cm uszczelki gumowej po to, żeby tamtędy dostawało się powietrze.
Także kochani, uczulamy na to, żeby jednak nie bawić się z instalacją gazową, bo gaz, nieokiełznany, to jest bardzo niebezpieczny i możemy zrobić sobie krzywdę i wszystkim sąsiadom również bardzo, można powiedzieć, nieodpowiedzialne zachowanie, przerabianie.
Tak, a poza tym to kosztuje, bo każda potem następna interwencja pogotowia gazowego związanego z nagazowaniem, to niestety, ale spółdzielnia musi zapłacić, a płacą mieszkańcy danego budynku.
Panie prezesie, zanim przejdziemy do ostatniego tematu naszej rozmowy, chciałbym się jeszcze zapytać, czy w tym roku spółdzielnia mieszkaniowa planuje jakieś inwestycje takie poważne?
Tak, 30, czyli jutro, mamy przetarg na budowę budynku przy ulicy Wulczyńskiej. Nie jest to duży budynek, ale planujemy rozpocząć i skończyć go gdzieś w przyszłym roku na początku. Natomiast drugi, który przygotowujemy, to jest przy ulicy Forsycji. W tej chwili robiona jest już na ukończeniu kanalizacja sanitarna do tego budynku. To będzie duży budynek, około 70-lokalowy, więc na pewno będą pewnie tańsze mieszkania niż przy Wulczyńskiej, bo tu jest mniejszy budynek, 18 lokali, więc i koszty pewnie rozłożą się na mniejszą powierzchnię.
Będziemy sprawdzać,
tak,
jak to
także będą inwestycje szły.
I na końcu chciałem porozmawiać na temat taki, który nie zawsze, ja nawet przyznaję się, nie zawsze rozumiem wszystkie te dywagacje dotyczące regulaminów i tutaj mówię o walnych zebraniach. W ubiegłym roku zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i te zmiany, o których teraz chciałem porozmawiać, to takie, że będzie można na walnym zebraniu ustanowić pełnomocnika.
Na walne zgromadzenie na walne, będzie można można ustanowić pełnomocnika. Jak ktoś, kto jest członkiem spółdzielni, nie może być obecny, nie wiem, źle się czuje, nie porusza się, ma problemy innej natury, nie chce uczestniczyć, ale ma na przykład w rodzinie kogoś, kto trochę się zna na prawie, na innych rzeczach, może w tym roku już wysłać pełnomocnika na walne zgromadzenie. Tutaj, szanowni państwo, ustawodawca 20 lipca ubiegłego roku określił pewne zasady i reguły, jakie temu mają towarzyszyć, że pełnomocnikiem nie może być członek zarządu, nie może być pracownik spółdzielni.
Jedna osoba może być pełnomocnikiem też jednej osoby. Tak,
tylko jednej osoby, i tutaj państwo również muszą mieć świadomość, że jeżeli państwo udzielicie pełnomocnictwa komukolwiek, to już sami nie możecie w tym zebraniu uczestniczyć, bo wasz głos został przekazany pełnomocnikowi. W tej chwili Rada Nadzorcza pracuje również nad tym, aby usankcjonować to faktycznie, jak to ma to odbywać, przygotować również w zakresie zmiany do statutu, które trzeba w ciągu 12 miesięcy wprowadzić w życie. Na pewno będzie tak, że pełnomocnictwa będą musiały być jednak zarejestrowane w spółdzielni, ponieważ ustawodawca przewidział, że na początku walnego zgromadzenia musi być odczytana lista tych pełnomocnic.
Czyli one muszą być zgłoszone do biura wcześniej, to nie może być tak, że
dokładnie,
mamy te
pełnomocnictwo
i na walne zebranie idziemy.
Nie da się stworzyć listy w momencie otwarcia walnego zgromadzenia. Trzeba po prostu przygotować, tak jak zgłasza się kandydatów do Rady Nadzorczej, tak samo będzie również z pełnomocnictwami. Wzór pełnomocnictwa będzie dostępny w spółdzielni. Tutaj jeszcze chodzi o wiarygodność podpisu. W momencie, kiedy członek spółdzielni składa pełnomocnictwo i podpis pod tym pełnomocnictwem, nie budzi to żadnych zastrzeżeń ani wątpliwości, natomiast przynoszone z ulicy będą budziły wątpliwości, ponieważ następują tu rozbieżności w, powiedzmy, w rozpoznaniu podpisu, który składany jest w spółdzielni, a tymi, które na tych zewnętrznych dokumentach będą figurowały. Chcemy to uporządkować, żeby tu nie było żadnych niedomówień ani niejasności. Dodatkowo oprócz tych pełnomocnictw w grę wchodzi również rozliczenie funduszu remontowego w spółdzielniach w momencie, kiedy powstają wspólnoty mieszkaniowe. I tutaj ustawodawca przyjął za zasadę, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego rozliczeniu podlegają kwoty wniesione i wydane po 2015 roku zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ wspólnoty, które powstają, mają zarówno plusy, jak i minusy na funduszu remontowym. I tutaj pewne niektórzy liczą, że dostaną tylko pieniądze, ale gdyby powstała wspólnota, czasami może być tak, że nakłady, które zostały poniesione na daną nieruchomość, przewyższają pieniądze wpłacone na fundusz remontowy i wtedy jest sytuacja odwrotna. Muszą ci dopłacić, którzy... Zmienia się również, jeśli chodzi o sprawę zarządzania budynkami. Do tej pory było tak, że budynek, w którym wyodrębniono wszystkie lokale, musiał zawiązać wspólnotę mieszkaniową, powołać swój zarząd i dalej funkcjonować. Dzisiaj po tej nowelizacji ustawy jest tak, że jeżeli większość właścicieli lokali po wyodrębnieniu ostatniego zdecyduje się, że chce, aby zarządzała nim spółdzielnia, to na podstawie artykułu 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia przejmuje zarządzanie tym budynkiem, a nie ma tu w tym momencie konkretnie zastosowania pełna ustawa o własności lokali. Także tych różnic jest kilka, również dotyczących członkostwa w spółdzielni.
To są dobre zmiany, pana zdaniem?
Nie wiem, to są takie zmiany trochę, które wprowadziły dużo zamieszania, nie? I na przykład jeśli chodzi o członkostwo, dzisiaj nie ma już wykluczeń, nie ma wykreśleń z rejestru członków. Mogą być tylko wykreślenia na żądanie, powiedzmy, członka, który był, ale nie chce być na odrębnej własności, rezygnuje, dziękuję, do widzenia. Natomiast w przypadku mieszkań lokatorskich nie ma już wykluczeń ani wykreśleń. Jest natomiast wystąpienie do sądu o pozbawienie lokatorskiego prawa do lokalu. I wyrok sądu jest równoznaczny z pozbawieniem członkostwa. I wtedy ewentualnie osoby bliskie mogą występować o przydział tego lokalu, ale tutaj są również obwarowania, jeśli jeśli chodzi o wniesienie wkładu, zwrot wkładu byłemu członkowi, bo tylko osoby bliskie mogą po to występować. Także tych zmian jest sporo, o których będziemy starali się tutaj na antenie państwa, że tak powiem, doinformować.
Właśnie, do walnego zgromadzenia jeszcze trochę czasu, kiedy ono nastąpi.
No nie, musi by odbyć się do 30 czerwca każdego roku, po zbadaniu bilansu przez biegłego rewidenta, podmiot ustanowiony, zarejestrowany w Polsce.
Czyli na wyjaśnienie tych wszystkich nowych rzeczy związanych z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych mamy jeszcze trochę czasu.
Tak.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Kozera, prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, był gościem Radia Bogoria.
Dziękuję, do usłyszenia.
Gość Radia Bogoria.